I myślę, mój drodzy, jak stajemy w ten wieczór, to te słowa błogosławienia i mocy w duchu odnoszą się do nas. Bo my tutaj, przychodząc do niej, to naprawdę czujemy się jak dzieci, czyli nie myślimy o tym, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, czy jesteśmy znani, czy nieznani. Tylko przychodzimy jak dziecko przychodzi do swojej matki. Przychodzimy, aby się czegoś nauczyć. Przychodzimy, żeby ich opowiedzieć o swoim życiu, także o swoich tragediach, także o tych kulach, o których wspominałem, które gdzieś tam koło naszych arterii przelatują, ale nas nie zabijają. Bo przecież oddaliśmy się w ręce. I to, co mnie, jak zawsze, w tym psalmie, który śpiewaliśmy, w psalmie 90, zawsze mnie zachwyca, kiedy płynie modlitwa, naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Ona zdobyła mądrość serca. Liczyć to nie znaczy przeliczać na swoją korzyść, co ja z tego będę miał. Bo to są pewne korzyści, o których nie jesteśmy w stanie powiedzieć, zmierzyć je, zważyć, czy zerami określić, ile miejsc, ile zera jest w tym czy w tamtym doświadczeniu. Wiecie, jakie są dwa klucze do mądrości serca, o którym dzisiaj mówił psalmista? Pierwszy klucz to jest Piotrowy. Oto my opuściliśmy wszystko i dokładamy do tego klucz Jezusowi. Nikt, kto opuszcza, nie straci. Otrzymuje 100-krotnie więcej w tym życiu, a przede wszystkim odziedziczy życie wieczne. Moi drodzy, nie pójdziemy za Panem Jezusem nigdy, jeśli nie mamy w sercu pragnienia nieba. Wiecie dlaczego? Bo ziemia nas będzie przyciągała, bo przyciąganie ziemskie będzie silniejsze od czegokolwiek. Tylko perspektywa nieba daje nam siłę, świadomość, odwagę i pokorę do tego, żeby zostawić wszystko. I nie o to chodzi, żeby sprzedawać majątki, domy i mieszkać na ulicy, wejść czy nie wiadomo gdzie. Nie o to chodzi. Chodzi o mądrość serca. Czyli chodzi o postawę serca. Nie dziwi was to, że jakiś tam człowiek, prawdopodobnie, bo tak mówi tradycja, młody człowiek, przybiega do Pana Jezusa, rzuca się mu i się pyta, co mam uczynić, aby osiągnąć życie wieczne. On nie pyta, czy jest życie wieczne. On wierzy i on chce żyć na wieki. I wie, do kogo z tym przychodzić. Przychodzi do Pana Jezusa, bo tylko Jezus może nam dać życie wieczne. I zobaczcie, my dziwimy się, że nie ma powołań, że jest ich tak mało, że kryzys powołań, no bo jest ich mniej. Ja zadaję sobie pytanie, jeśli szukamy winnych, to czemu nie szukamy ich w sobie? Jak wygląda moje niebo? Czy jest moje niebo? Jakie niebo przekazuję moim dzieciom, mojemu współmałżonkowi, moim sąsiadom, parafianom, współpracownikom? Bo o to chodzi. Za Panem Jezusem tylko pójdzie ten, kto się zachwyci niebem, nie ziemią. I jakie niebo mu pokażemy, za takim będzie szedł. A jeśli mu nieba nie pokażemy, to nie pójdzie za Panem Jezusem, bo będzie mu szkoda, tak jak temu młodzieńcowi, zostawić to, co ma. I tak sobie myślę, moi drodzy, że jeśli za bardzo zapatrujemy się w ziemię, to coraz bardziej stajemy się ziemscy, a więc do piachu. A my mamy się wpatrywać w niebo i ona nas tego uczy, nasza ukochana Matka. Ona nas zaprasza, żebyśmy patrzyli w niebo. Kiedy mówi weźcie różaniec, to nie mówi kontemplujcie swoich spraw, trudnych czasami, tylko mówi kontemplujcie życie mojego Syna, życie, śmierć i zmartwychwstanie. To nam mówi. Spójrzcie w niebo, patrzcie w niebo częściej, bo wtedy go możecie poznać i się jego nauczyć. Naucz nas liczyć dni nasze, to jest nasza droga. I teraz nasza droga jest bardzo prosta, moi kochani. Opiera się na 10. krokach, w 10 przykazaniach. Pierwsze 3 kroki do Pana Boga i potem jest 7 kroków do drugiego człowieka i siebie. To jest nasza droga. Krok po kroku. Mozolnie, czasami łatwiej, czasami trudniej. Ale zauważcie, że z tych pierwszych 3 będą wynikać te 7 następnych. I tak nie przyszło. My co robimy? Mówimy, że mamy jednego Boga, tak? Ale to nam nie przeszkadza wypowiadać Jego imienia nadaremnie. I to nam nie przeszkadza na przykład robić w niedzielę zakupów wcale. To jest tym jednym Bogiem, czy nie jest tym jednym Bogiem? Czyli jeśli sobie pogrywamy z Panem Bogiem, to jak mają być następne przykazania? Spełniane, wypełniane, nie przestrzegane, wypełniane. Jeśli nie mam fundamentu w Panu Bogu, w Jego mocy, w mocy Jego imienia i w mocy odpoczynku w Nim, bo niedzielą od tego jest, żeby w Bogu odpocząć, żeby sobie odkryć, że w niedzielę Bóg mi mówi, że jestem ograniczony, że Go potrzebuję, że muszę się z Nim spotkać. Nie, bo Kościół nakazuje, tylko Kościół zaprasza, żeby odkryć, że my z Boga jesteśmy. I z tego będzie wypływało szacunek do moich rodziców i szacunek do innych ludzi. Szacunek do siebie też. A my tak, wiecie, jeden krok do przodu, 2 kroki do tyłu, jakiś taki dziwny taniec wykonujemy, jakiś taniec, łamaniec, nie wiadomo dokąd nas prowadzący. I tak sobie myślę, kto z nas odważyłby się razem z tym człowiekiem powtórzyć: nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Ja bym się bał. Ale zobaczę, że Pan Jezus patrzy na niego łaskawie. Pan Jezus go zna. Słyszeliśmy, że Pan Jezus zna nasze serca, wie, jakie one są. I Pan Jezus usłyszał to. To było miłe dla niego. Ucieszył się. I zobaczcie, że w tym momencie jeszcze odkrył, że ten człowiek jest gotowy na to, żeby iść dalej. Bardziej, głębiej i pełniej zjednoczyć się z Nim. I słyszymy, spojrzał na Niego z miłością. Tylko Bóg tak potrafi spojrzeć. Zobaczcie, moi drodzy, jak żyjemy tymi 3 przykazaniami, pierwszymi dekalogu, to odkrywamy, że Bóg patrzy na nas z miłością. I wtedy, nie wszyscy, ale w sercu wszyscy, jesteśmy gotowi usłyszeć: zostaw to wszystko i chodź za mną. Nie wszyscy to musimy wykonać. Ale w jakiś sposób, moi drodzy, nasze serca ma być wolne. Daj nam mądrość serca, aby nie było w nim złogów, jakiegoś zalegania, czegokolwiek, co by nam przeszkadzało w biciu tego serca dla Pana Boga. I zobaczcie, że spojrzał na niego z miłością, tylko Bóg tak potrafi patrzeć. I potem zaprosił: chodź za mną. Zobaczcie, czy to wszystko nie jest w naszej Pani, naszej Matce, zwykłej kobiecie, tak jak my, drogi Panie, zwykłej, prostej, żydowskiej kobiecie, która odkryła, która żyła 10 przykazaniami, bo je znała, takie same jak dzisiaj my je znamy. Ona żyła nimi. Ona miała serce wypełnione Bogiem, pełna mądrości, jak każda matka. Ona wszystko zostawiła, byle tylko Bóg był najważniejszy i jej dzieci. Bo zobaczcie, orędzie fatimskie mówi nam, jaką my mamy matkę, jak bardzo jej zależy na nas, jak bardzo nas kocha, nas, którzy tu jesteśmy, i tych, których tu nie ma. Dla niej, kochani, nie ma lepszych czy gorszych dzieci. Ona kocha każde dziecko. Każde dziecko. Być może my dzisiaj jesteśmy w intencjach innych ludzi, których tu nie ma. Ona kocha nas i tamtych ludzi. Bo żyje Bogiem. Bo jest Bogiem napełniona. I zobaczcie, później Pan Jezus tam w tej Ewangelii apostołom tłumaczy, bo oni się bardzo wystraszyli, że to niemożliwe, żeby do tego nieba się dostać. A Pan Jezus mówi, trudno jest tym, którzy mają dostatki. A dokładnie mówi, tym, którzy w dostatkach pokładają nadzieję, wejść do Królestwa Bożego, do nieba. Tu nie o to chodzi, że nie mamy posiadać, tylko idzie o to, żeby nadzieję złożyć w Panu Bogu. Oczywiście jak ktoś posiada, ma większą trudność. Jak ktoś ma więcej, to ma większą trudność złożenia nadziei w Panu Bogu. A to nie jest przeciwko bogactwu, przeciwko posiadaniu. Tylko zobaczcie, znowu wracamy do mądrości serca. Nasza Matka ma serce bardzo mądre. Ona jest stolicą mądrości, tak ją wołamy. Ona tą mądrość zdobyła przed Panem Bogiem. I zauważcie, że ona wszystko oddała. To nie Piotr. Piotr wszystkiego nie oddał. Jeszcze długo się uczył oddawania. A ona tam w Nazarecie powiedziała fiat. Niech mi się stanie według słowa Twego. Ja już nie mam nic swego. Wszystko Tobie oddaję. I zobaczcie, stokroć więcej miała na ziemi. Była bidulą. Mieszkała w jaskini, w grodzie. Prawdopodobnie przemierała też głodem, ale była szczęśliwa. Była przy śmierci, okrutnej śmierci swego syna. Jest matką bolesną, ale była w Bogu i osiągnęła życie wieczne. Bo syn ją wziął do nieba. Tam było miejsce i tam jest miejsce każdego, kto żyje Bogiem, kto żyje tymi 10 przykazaniami. I zaiste, moi drodzy, mamy prawo mówić, że u ludzi to niemożliwe, żebyśmy do nieba się dostali. I mamy rację. U nas to jest niemożliwe. Ale u Pana Boga wszystko jest możliwe. Maria nie zasłużyła na niebo. Nie. To nie jest jej wysiłek ludzki, tylko to jest łaska Pana Boga, a ona się na tą łaskę otworzyła. I wiecie, jak tego doświadczyła, to teraz przychodzi. W Fatimie też po to przyszła. Oczywiście przyszła nas przestrzec, żebyśmy nie robili wojen. Żebyśmy się modlili o pokój, żebyśmy puścili w tej intencji. Ale jej ostatecznym przykazem jest to, że ona chce mieć swoje dzieci w domu, u Boga, w niebie. To jest to orędzie, o którym dzisiaj mówi do nas Kościół w tych czytaniach. I mój drodzy, jeszcze jedna dziesiątka mi przyszła, kiedy się modliłem tymi słowami. A mianowicie, pamiętacie tę Ewangelię o 10 trędowatych? Przyszli do Pana Jezusa z daleka. No? Panie Jezu, my tu jesteśmy chorzy, cierpiący. I Pan Jezus mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom i zostali uzdrowieni. Uwaga, wróci tylko jeden. Obyśmy nie byli niewdzięcznikami. Obyśmy wszyscy wrócili i wracali do Pana Boga, dziękując Mu codziennie, nie tylko w niedzielę, ale codziennie, nie tylko na nabożeństwie fatimskim, ale codziennie, w każdej naszej modlitwie, za to, że jest przy nas. Za to, że nam błogosławi. Moi drodzy, ta kula, którą Jan Paweł II zostawił, jest w koronie, w tej naszej też tam jest kula, ma tam dym na sobie. Wiecie, ta kula mówi, jak Matka Boża troszczy o swoje dzieci. Bo poraniła go bardzo. Prawie go zabiła, ale go nie zabiła. Bo jeszcze żył i posługiwał w sposób niesamowity dla Kościoła, dla świata. I myślę, że teraz robi jeszcze więcej w niebie, niż kiedy był na ziemi, na Watykanie. Uczę się dzisiaj, moi kochani, tej postawy wdzięczności. Bo ona sprawia, że nasze oczy będą się wznosiły ku niebu, a nie ku ziemi. Że nasze serca będą pragnęły nieba, a nie tego, co ziemskie. Że będziemy umieli tutaj na ziemi żyć po Bożemu, bo będzie w naszych sercach pragnienie nieba. pragnienie spotkania z naszą piękną Panią i pragnienie spotkania z naszym Panem, Jezusem Chrystusem i Synem. Niech tak się stanie. Amen.